Monika Paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana. Witam wszystkich państwa. Niekiedy, układając w myślach moją kolejną kronikę, wczuwam się w rolę recenzenta teatralnego. Mam opowiedzieć widowisko wystawiane na scenie Paryża, wiecznie to samo i codziennie inne. Obecnie mamy znowu zmianę repertuaru. Traktory odjechały, kosynierzy wrócili do swoich zajęć na polu i w oborze, ale z bronią u nogi i nie rezygnując z żądań. Miejsce rolników zajęli turyści. Oglądają Notre Dame, która coraz śmielej wyłania się z rusztowań. Na wprost frontonu katedry, w połowie placu Jana Pawła II, ustawiono drewniany amfiteatr z ławkami do wysokości pierwszego piętra. Zdjęto ogromny pokrowiec, który do niedawna chronił gmach przed ludzkim wzrokiem i ułatwiał pracę restauratorom. Można dowoli zmieniać punkt widzenia. 40 tysięcy części rusztowań ogólnej wagi 22 ton znaczną część już zdjęto. Znikły rusztowania z frontu i z bocznych murów. Obie dzwonnice widzi się w całości. Podczas pożaru największą troskę budziła lewa wieża. Strażacy chłodzili ją nieustannie. Obawiali się, aby pod wpływem gorąca mury nie rozstąpiły się i aby nie spadł na ziemię dzwon. Bourdon, czyli bąk Emmanuel, ważący 13 ton. Drugi co do wielkości we Francji po dzwonie z Bazyliki Sacré-Cœur. Dla porównania krakowski dzwon Zygmunta 12. Plac budowy wciąż otoczony jest palisadą wysoko na 4 metry. Dyrekcja odbudowy wespół z diecezją urządziły na niej stałą wystawę. Na fotografiach dostarczonych przez amerykański National Geographic Magazine można obejrzeć rozmiary zniszczeń, portrety restauratorów i ich samych w działaniu. Prace we wnętrzu wykonywali zawieszeni wysoko na linach, jak alpiniści. Widzi się ich narzędzia, średniowieczne siekiery, które zrobiono na nowo według dawnych wzorów, wygodniejsze od wszystkich innych do obciosywania niektórych belek dębowych. Lubię podchodzić do katedry od bulwaru Saint-Germain, ulicą Dante. Między bulwarem i brzegiem Sekwanu rozpościera się plątanina starych uliczek z kamienicami, których mury, wielokrotnie przerabiane według ostatniej mody, pamiętają czasy średniowiecza. Niegdyś morze kamieniczek podchodziło pod same drzwi katedry. Rozebrano je w połowie XIX wieku. Na ich miejscu powstał plac między świątynią i główną komendą policji. Uzyskano perspektywę, ale pozbawiono świątynię jej średniowiecznego kontekstu. Na uliczce Dante i na sąsiednich można sobie wyobrazić, jak tutaj było przedtem. Ocalał starszy od katedry kościółek Saint-Julien-le-Pauvre. Na jego tyłach powstał skwer z fontanną i pięknymi drzewami, które teraz właśnie kwitną na biało i na różowo. Obok katedry w budowie studiował Dante Alighieri, a 30 lat później, zanim jeszcze ją ukończono, scholastyk Buridan nauczał za Arystotelesem i rzeczy martwe też ciągnął do swojej ojczyzny. Kamień leci w dół, a płomień wystrzela do nieba. Restauratorzy na długo przede mną odkryli widowiskowe walory Paryża. Krzesła na tarasach paryskich kafe ustawione są zawsze przodem do ulicy, żeby wygodnie można było oglądać scenę. Obecnie wystawia się tragifarsę Rower ulicy Król. Paryskie samochody możecie zobaczyć głównie w nocy. Przed dyskoteką przy Avenue de la Grande Armée ujrzycie ogromny parking wielkości płyty lotniska. Same Porsche, Maserati, Lamborghini, Mercedesy i BMW. Dniem transport publiczny praktycznie zanikł. Autobusy, jeżeli jeżdżą, to z częstotliwością półgodzinną. Trasy zmienia się podczas jazdy. Nigdy nie wiesz, gdzie cię wysadzą. Po 4 miesiącach ciągłych deszczów zamarł także ruch na Sekwanie. Żuławowi pod mostem Alba w ostatnią niedzielę woda sięgała do kostek. Przy tak wysokim stanie rzeki statki nie mogą przecisnąć się pod mostami. Najlepiej więc usiąść na tarasie kafe przy bulwarze Saint-Germain lub w okolicach Luwru i popijając wodę sodową w cenie obfitego obiadu w Warszawie, nie ruszać się z miejsca. Na rondzie Champs-Élysées można kontemplować nowoczesne fontanny w kształcie rur, którymi pani Mère Hidalgo, gorliwa Europejka, zastąpiła dawne z czasów Ludwika Filipa. Dawne biły do góry wysokim pióropuszem, który rozwiewał wiatr. Chłodziły i oczyszczały powietrze. Rury pani Hidalgo stanowią w pewnym stopniu alegorię Unii Europejskiej. Są skierowane wylotem w dół. Woda z nich leci jak z kranu. Nie ma to żadnego sensu, ale jest inne niż dawniej. Jak Zielony Ład, jak walka z klimatem, zamiana mężczyzn w kobiety i na odwrót. Nie ma żadnego sensu, ale jest inne. Takie jak oczyszczanie zachęty językiem, przy którym asystował sztab wyborczy kanclerza Tuska, bezwstydnie udając zachwyt. Kontemplujmy europejskie rury Hidalgo i oczyszczanie zachęty językiem póki czas. Nic nie trwa wiecznie. W Brukseli także gusta mogą się zmienić razem z ludźmi. 17 marca niezależna gazeta internetowa François opublikowała sensacyjne wyniki dochodzenia dziennikarskiego. Chodzi o pieniądze utracone przez podatników europejskich podczas COVID-u. Negocjacje handlowe w sprawie zakupu tzw. szczepionek Ursula von der Leyen prowadziła osobiście z prezesem Pfizera Burlą za pośrednictwem SMS-ów. 5 kwietnia ubiegłego roku Frédéric Baldin wystąpił do prokuratury z oskarżeniem przeciwko przewodniczącej. Eurodeputowany belgijski obwinił ją o 4 przestępstwa ujęte w punktach. Komisja pragnęła, aby śledztwo prowadził prokurator unijny, co nie okazało się możliwe, ponieważ jak dotąd belgijski wymiar sprawiedliwości nie zrzekł się swoich narodowych uprawnień. Dochodzenie prowadzi więc sędzia śledczy belgijski Frenet w Liège. Z wniosku Baldana zatrzymał 2 punkty – zniszczenie materiałów dowodowych i korupcję. Mówi się o zagadkowym wyparowaniu 16 miliardów euro. Baldał nie jest sam. Do oskarżenia przyłączyli się inni, wśród nich 2 partie polityczne, francuska i belgijska, oraz 2 państwa, Węgry i Polska. Po zmianie rządu Tusk pragnął w imieniu Polski wycofać oskarżenie. To również się nie udało, ponieważ skargę złożył rząd, zanim Tusk objął władzę. Tusk jest niejako stroną w tej sprawie, nie tylko protegowany Urszuli, ale i kolega z tej samej partii politycznej. Postępowanie prowadzi prokurator z urzędu i tylko on mógłby je umorzyć. Tymczasem sprawą interesuje się coraz więcej osób. Skargę wniósł dziennik New York Times, a śledztwo prowadzi również ze swej strony prokurator Unii Europejskiej. Prokurator zakończył zbieranie dokumentów. Ma je przesłać do Trybunału Europejskiego w Luksemburgu w kwietniu lub w maju. Ursula von der Leyen nie odda stołka bez walki, ale jej sytuacja ostatnio mocno uległa pogorszeniu. Tydzień temu Instytut Kocha, zarządzający w Niemczech epidemią COVID-u, przekazał 1150 stron dokumentów magazynowi Multipole. Wśród nich 180 stron dotyczy transakcji zakupu szczepionek. Multipole jest czasopismem niemieckim. Europejka Ursula von der Leyen jest na razie obywatelką niemiecką. Według części komentatorów pani Urszuli zależy na utrzymaniu się na dotychczasowym stanowisku unijnym celem łatwiejszego zatuszowania afery. Na 2 miesiące przed wyborami europejskimi Jordan Bardella i kandydaci Marine Le Pen przodują we Francji w sondażach.
O czym powiedział z Paryża Piotr Witt, który pochodzi z Warszawy. Jak państwo wiedzą, nie ma cwaniaka nad warszawiaka.